głównie kokainą i amfetaminą, i bronią. Zdaniem prokuratury jego grupa odpowiadała także za zabójstwa. Kilka lat temu na łamach magazynu Śledczy felietonista Piotr Pochuro opisał swoją pogoń za Daxem. Ten były policjant należał niegdyś do grupy rozpracowującej gang Mokotowski i próbował werbować osoby z najbliższego otoczenia Zbigniewa C. Na własnej skórze przekonał się, jak trudno pozyskiwać informacje na temat tego groźnego przestępcy. W artykule zatytułowanym Jak tropiłem ludzi Korka scharakteryzował go następująco. Jednym z jego, Korka, przypis autora, zaufanych pracowników był Zbigniew C., czyli słynny Dax. Krążyły o nim legendy. Żaden z zatrzymanych pomniejszych bandziorów czy narkotykowych hurtowników nie chciał na jego temat rozmawiać. I nie powodowała nimi rzekoma przestępcza solidarność. Wielu sypało jak z rękawa na wszystkie inne tematy, ale gdy rozmowa schodziła na Daxa, zacinali się. Mieliśmy nawet informacje, których nie udało się nigdy potwierdzić, że Dax ma na swoim koncie kilka głów odpalonych osobiście na zlecenie Korka. Sam wygląd Daxa wskazywał, że mamy do czynienia z niebyle jaką personą. Weź goryla, ogól go do gołej skóry i już Dax stoi przed tobą w całej swej krasie. Od dawna ostrzyłem sobie na niego zęby, śniłem o nim po nocach, deptałem mu po piętach, ja i cała ekipa mojej sekcji. Dax został w końcu zatrzymany w 2007 roku. Zeznania na jego temat złożył m.in. dawny współpracownik, były członek grupy mokotowskiej Krzysztof M. Bajbus. Gdy mokotowscy zorientowali się, że Bajbus sypie, postanowili go uciszyć i w podwarszawskiej Kobyłce w biały dzień zastrzelili jego żonę Annę. Centralne Biuro Śledcze uznało, że za tym zabójstwem musiał stać sam Dax, ale nie udało się tego udowodnić. Ustalono natomiast, że mokotowscy stworzyli listę śmierci, na której znalazły się nazwiska skruszonych gangsterów i ich najbliższych, policjantów oraz prokuratorów. Listę otwierała właśnie żona Bajbusa. Choć więcej ofiar już nie było, wielu zatrzymanych bandytów odmówiło współpracy z organami ścigania. Bali się długich rąk Korka i Daxa. Ostatecznie Zbigniew C. usłyszał wyrok 15 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą oraz podżeganie do zabójstwa mokotowskiego gangstera Łukasza W. Dzika. Łukasz W. miał rzekomo zdemolować dwie agencje towarzyskie należące do zaprzyjaźnionego z Mokotowem gangu Ożarowskiego, więc Dax uznał, że kara może być tylko jedna. Czy rzeczywiście był to powód, dla którego Dzik został wywieziony do lasu, zmuszony do wykopania sobie grobu i zastrzelony? Trudno w to uwierzyć. Gang Mokotowski miał zresztą na koncie inne zabójstwa, będące rezultatem gangsterskich porachunków. W 2002 roku ludzie Korka uprowadzili i zgładzili ze szczególnym udręczeniem dwóch członków gangu z Piaseczna. Był to odwet za porwanie osoby związanej z konkurencyjnym gangiem konstancińskim. Piaseczno i Konstancin toczyły wówczas wojnę. Egzekutorzy Mokotowa, zaprzyjaźnionego z grupą z Konstancina, wywieźli do lasu Maksa i Postka i tam ich zabili. Tym razem prokuratura postawiła zarzut nie Daxowi, ale uważanemu za speca od mokrej roboty Wojciechowi S., pseudonim Wojtas. Imperium, którego Dax był wicekrólem, siało postrach przez długie lata.
Dax, w przeciwieństwie do Pinokia, nie miał za sobą przeszłości w oddziałach specjalnych. Był bandziorem, za to wyjątkowo ostrym. Nie czuł przed nikim respektu i raczej wszyscy schodzili mu z drogi. Zdarzały się jednak wyjątki. Kiedyś hulnął do mnie, myśląc, że zrobi na mnie piorunujące wrażenie. Poszło o automaty, z których Mokotów, podobnie jak Pruszków, czerpał wielkie zyski. Otóż my rządziliśmy automatami na Ochocie i nie wpieprzaliśmy się do lokali na Mokotowie. Tymczasem Dax wstawił swoje automaty na naszym terytorium, czyli na Ochocie. Wprawdzie Korkowi to byli nasi koledzy, ale biznes jest biznes, więc poleciłem wystawić ich automaty z lokalu. Jak Dax się o tym dowiedział, zaczął się pultać. Chciał zabrać nasze maszyny, ale ja go wtedy opierdoliłem jak burą sukę i jeszcze poradziłem Korkowi, żeby w niektórych sytuacjach trzymał swojego asa na uwięzi. Bo stanie mu się krzywda. Wiem, że Andrzej H. zmył mu głowę. I Dax obiecał poprawę. Między Andrzejem a Zbyszkiem była duża różnica w sensie charakterologicznym. Z tym pierwszym można się było dogadać, nawet w trudnych momentach. Drugi od razu skakał do gardła. Ale gdyby nie chodziło o Mokotowskich, to sytuacja ta mogłaby się zakończyć prawdziwą jatką. Na miejsce jechała już nasza ekipa do zadań specjalnych, czyli mięśniaki. To, jak Dax był ostry, pokazuje pewne zdarzenie. Kiedyś próbował go zatrzymać policjant. Wycelował w C broń i krzyczy: stój! A ten tylko burknął: pierdol się! I ruszył przed siebie. Czyli wprost na psa, zupełnie jakby ten trzymał w ręku pistolet nakapiszony. Policjant, pewnie przerażony o wiele bardziej od Zbyszka, wystrzelił. Kula trafiła Daxa w korpus, ale gość zachowywał się tak, jakby nic nie poczuł. Chwycił psa, zdusił go i unieszkodliwił, a następnie uciekł. Niektórzy nie wierzą w tę historię i mówią, że już po jednym strzale Dax byłby martwy. Gówno prawda, zabić człowieka wcale nie jest tak łatwo. Może na filmie, ale nie w życiu. Opowiadałem ci kiedyś, jak policja, zatrzymując parasola, nafaszerowała go kilkunastoma pestkami, a on jeszcze próbował przeskoczyć przez ogrodzenie. Znałem chłopaków, którzy dostali w brzuch, podwijali koszulę, żeby nie było widać krwawej plamy i nie przejmowali się małą dziurką w ciele. Oczywiście z tym bywa różnie, więc lepiej nie sprawdzać na żywca. Powiedzmy, że gangsterzy są ulepieni z innej gliny. Taki był właśnie Dax. Od samego początku swojej bandyckiej kariery tkwił w grupie mokotowskiej i wszyscy wiedzieli, że ma na koncie kilka głów. O ile wiem, prokuratura cały czas pracuje nad przypisaniem ich zabójcy.
Rozdział 7. Siergiej z klubu płatnych zabójców. Był ciepły majowy wieczór 97 roku. Wiesław K., niespełna 30-letni trójmiejski gangster, zwany w półświatku jako Schwarzenegger, wracał od swojej ukochanej Grażyny Esz. Kobieta mieszkała w bloku na gdańskim osiedlu Przymorze. Para, w towarzystwie ojca Grażyny, zbliżała się do samochodu Wiesława, nie przypuszczając, że już za chwilę ta spokojna okolica stanie się areną tragicznych wydarzeń. Gdy gangster otworzył bagażnik, by coś z niego wyjąć, niespodziewanie podszedł do niego niewysoki mężczyzna. Trzymał w ręku karabinek maszynowy. Ciszę majowego zmierzchu rozdarła kanonada. Killer wystrzelił 17 kul. Wszystkie dosięgły Schwarzeneggera, który padł jak długi i zmarł w karetce pogotowia w drodze do szpitala. Z pewnością kobieta i jej ojciec byli przekonani, że nieznajomy zabije także ich, by pozbyć się świadków, ale zawodowy zabójca tylko wykonał zlecenie. Wyeliminował konkretną osobę, unikając jatki. Po egzekucji schował za pazuchę broń i szybko oddalił się z miejsca zbrodni. Wiadomość o śmierci Schwarzeneggera, jednego z najgroźniejszych przestępców w Trójmieście, obiegła media w całym kraju. Okazało się, że wojna w świecie rodzimej mafii staje się coraz bardziej brutalna i pochłania wiele ofiar, a nadmorska metropolia powoli zamienia się w Chicago z lat 30. XX wieku. Śledztwo, a następnie proces w tej sprawie wywołały ogromne zainteresowanie. W gazetach zaroiło się od pseudonimów, które niewiele wcześniej były szerzej prawie zupełnie nieznane. Początkowo za inspiratora zabójstwa uważano jednego z bosów tamtejszego półświatka, Daniela Z. Zachara, prawą rękę Nikodema S. Nikosia. Jednak sąd uznał, że dowody świadczące przeciwko Zacharowi są zbyt mizerne, by na ich podstawie wydać wyrok skazujący. Być może wymiarowi sprawiedliwości udałoby się za tę egzekucję wsadzić do więzienia Nikosia, ale ten w kwietniu następnego roku sam stał się ofiarą killera. Jego los, tyle że kilka lat później, podzielił również Zachar, zakatowany na śmierć na jednej z ulic w gdańskiej Oliwie, w pobliżu pubu Concordia. Jak donosiły media, czekał tam na przestępców z konkurencyjnej grupy, by porozmawiać o interesach. Ponoć chodziło o przejęcie bramki w jednej z dyskotek. Konkurencja przyjechała późnym wieczorem w sile kilku mięśniaków. Dyskusja ograniczyła się do kilkunastu uderzeń kijem bejsbolowym i iluś tam dźgnięć nożem. Pikanterii całej sprawie dodał fakt, że Zachar miał być świadkiem w procesie biznesmena Edwarda Mazura, oskarżonego o podżeganie do zabójstwa szefa policji, generała Marka Papały. Pojawiła się nawet wersja, że Zachar, członek osławionego tzw. klubu płatnych zabójców z Gdańska, wiedział zbyt wiele o śmierci komendanta i dlatego musiał zginąć. Co ciekawe, z życiem rozstał się także Artur Z. Iwan, członek grupy Zachara, mający potwierdzić udział gdańskich killerów w zabójstwie Papały. Oficjalną przyczyną śmierci Iwana był zator płuc. Sam Zachar podtrzymywał wersję, że wprawdzie grupa Nikosia otrzymała od Mazura propozycję odpalenia szefa policji, ale ostatecznie Nikodem S. odmówił. To jednak temat na zupełnie inną opowieść. Fakt, że śledczy krążyli wokół Zachara i Nikosia jako inspiratorów zabójstwa Schwarzeneggera, wielu mógł się wydawać zaskakujący. Przecież obaj gangsterzy byli kompanami Wiesława K. A jednak historia rodzimej mafii zna wiele przypadków, kiedy współpracownicy zrywali sojusze i stawali przeciwko sobie. Wprawdzie w niniejszym tomie koncentrujemy się na osobach killerów, nie zaś na ich ofiarach, warto jednak choćby w największym skrócie przypomnieć, kim był Schwarzenegger i czym mógł się narazić bandytom ze swojego miasta. Wiesław K. nie urodził się nad morzem. Przyjechał do Gdańska z Chełma Lubelskiego w poszukiwaniu pomysłu na życie. W połowie lat 80. ukończył technikum budowy okrętów, jednak nigdy nie zatrudnił się w stoczni. Trudno ustalić, jak i kiedy poznał Nikosia, ale wiadomo, że szybko znalazł etat w jego grupie przestępczej. Schwarzenegger był stałym bywalcem gdańskich siłowni, a to właśnie w tego typu miejscach wykuwała się gangsterska stal. Młody, doskonale zbudowany, niczym kulturysta Arnold, stąd ksywka, i pewny siebie, szybko zwrócił uwagę trójmiejskiego świata przestępczego. Jego wprowadzającym do mafii był gangster o pseudonimie Strażak. Być może panowie poznali się na siłowni i ten drugi dostrzegł w Wiesławie K. olbrzymi potencjał. Strażak przyprowadził swojego protegowanego pod jeden z banków w Gdyni, gdzie młody zaczął handlować walutą, poznając najważniejszych miejscowych urków. Być może był wśród nich i Nikoś, który wziął go pod swoje skrzydła. Tyle, że boss już wkrótce zniknął na wystawce, czyli w Niemczech, gdzie ukrywał się przed milicją. Mimo wszystko potrzebował gotowych na wszystko chłopaków do prowadzenia interesów w kraju. Wiesław K. błyskawicznie wspiął się na szczyt gangsterskiej hierarchii. Jako że Nikoś wyspecjalizował się w przemycie kradzionych na zachodzie samochodów, Schwarzenegger musiał je upłynniać i nad Wisłą, i na wschodzie. Był w tym bardzo dobry, więc zarabiał dla swojego szefa naprawdę wielkie pieniądze. Sam też je lubił. Jak powiedział mi były członek grupy Nikosia, blisko związany ze Schwarzeneggerem, gangster nie żałował środków na najelegantsze garnitury, biesiady w najlepszych restauracjach i generalnie na wystawne życie. Kochał też sportowe samochody. Po Trójmieście poruszał się swoim szarym Audi V8 o pojemności 4,2 litra. Lubił zaimponować młodszym od siebie, więc często zabierał ich na krótkie, ale pełne emocji przejażdżki. Im bardziej rósł w siłę, tym bardziej marzył o niezależności, o własnej grupie. Rzecz w tym, że na początku lat 90. miał już w Gdańsku sporo wrogów, w tym także pochodzących z jego rodzinnego Chełma. Prowadził z nimi interesy, ale nie rozliczał się na czas, co sprowokowało pierwszy zamach na jego osobę. Prawdopodobnie chodziło o nieporozumienia przy handlu kradzionymi samochodami. Wiesław K. przebywał akurat w swoim mieszkaniu na gdyńskim osiedlu Karwiny, gdy killer strzelił z dachu sąsiedniego bloku. Kule z pistoletu maszynowego RAK, takiej samej broni użyli milicjanci podczas pacyfikacji górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Raniły Schwarzeneggera, ale go nie zabiły. Podobno w pierwszej chwili nawet się nie zorientował, że został postrzelony. Egzekutor, sądząc, że cel został osiągnięty, przerwał kanonadę i uciekł. Tymczasem niedoszła ofiara wylizała się z ran i szybko wróciła do biznesu. Zdaniem mojego rozmówcy już wówczas za zamachem Wiesława K. stał Nikoś, który po prostu zlecił robotę ekipie z Chełma Lubelskiego. W gazetach pojawiła się wówczas relacja chirurga, który operował postrzelonego gangstera. Ponoć Wiesław K. poprosił lekarza o oddanie mu wyjętej kuli. Czy miał to być talizman? Być może. Jak się jednak okazało kilka lat później, nieskuteczny. Ciekawym epizodem w karierze Arnolda, tak też mówiono na Wiesława K., była firma Matcock, którą stworzył na początku III RP wraz z byłym oficerem Służby Bezpieczeństwa. Firma była przykrywką do wyłudzania kredytów i dość szybko zakończyła działalność, ale jej istnienie podawano jako przykład współpracy na styku mafia-PRL-owskie służby specjalne. Po zamachu Wiesław K. zaczął krążyć po kraju. Pojawił się także na ziemi lubuskiej, gdzie zasłynął jako skuteczny egzekutor długów. Nie zaniedbywał jednak swoich interesów w Trójmieście, gdzie jego ludzie rozrzucali narkotyki oraz handlowali alkoholem. Schwarzenegger chciał podporządkować sobie miasto i głośno powtarzał, że każdy będzie mu płacił haracz. Od babci handlującej pietruszką po właściciela dużej firmy. Tym, na których pieniądzach zależało mu najbardziej, wsuwał za wycieraczki aut kartki z listą propozycji nie do odrzucenia. Problem w tym, że jego sny o potędze nakręcała kokaina, bez której nie potrafił żyć. W pewnym momencie zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Wydawało mu się, że jest panem sytuacji, podczas gdy kandydatów do tej roli było jeszcze przynajmniej kilku. Z jednej strony K. nieustannie obawiał się przeciwników ze świata przestępczego, z drugiej zaś coraz bardziej deptała mu po piętach policja. Nikoś potrafił sobie radzić z mundurowymi, lecz Schwarzenegger w ogóle nie wchodził z nimi w układy. Był przeciwieństwem swojego mistrza, podczas gdy Nikodem S. chętnie dzielił się z funkcjonariuszami częścią wiedzy na temat półświatka, a na początku swojej kariery doskonale dogadywał się z oficerami SBC. Wiesław K. stał na stanowisku, że honorowy Urka nie ma prawa utrzymywać kontaktów z psiarnią. Taka niezłomna postawa podobała się, nawiasem mówiąc, młodym wilkom. Na Arnolda patrzyli z podziwem, Nikosia zaś zaczynali traktować jak uwikłaną w wątpliwe konszachty pieśń przeszłości. Zasady Schwarzeneggera nie podobały się także policji. W marcu 1991 roku zatrzymali go antyterroryści i aresztowali, ale po pewnym czasie wyszedł za kaucją na wolność. W lutym 1994 roku próbował osobiście zastrzelić jednego ze swoich przeciwników, Marka O., skądinąd wyjątkowo niebezpiecznego przestępcę. Trzy kule wystrzelone przez Schwarzeneggera trafiły O., ale nie przeniosły go do wieczności. Ciekawe, że ofiara po zamachu wyniosła się z Pomorza i trafiła do grupy braci N. z Ząbek. O. zarekomendował Nikoś, zasilając tym samym armię dziada i wariata w wojnie z Pruszkowem. Tymczasem w łonie najbliższych współpracowników Nikosia narastał konflikt. Nikodem S. oraz Zachar z niedowierzaniem przyglądali się działalności Wiesława K., który swoją niezależnością wręcz prowokował kompanów. Tworzył własne małe imperium i powoli przestawał traktować Nikosia jak przełożonego. Na pewien czas wyjechał na wystawkę do Włoch, ale tam został zatrzymany i osadzony. Jego ekstradycja do Polski nastąpiła dopiero po 2 latach, ale gangster szybko odzyskał wolność. Na rodzinnej ziemi skazano go za drobnice, nielegalne posiadanie broni i podrabianych dokumentów, a pobyt za włoskimi kratkami zaliczono mu na poczet kary. W Polsce Wiesław K. grał już na całość, co i raz powtarzając Nikosiowi, że czasy się zmieniły i starzy bosowie muszą ustąpić miejsca młodym. Próbował przejmować interesy legendy trójmiejskiego półświatka, w tym zyski z kokainy. W ogóle sprawiał wrażenie człowieka, który nie boi się nikogo. Gdy wieczorem 5 maja 1997 roku pochylał się nad swoim samochodem, nie sądził zapewne, że nie jest aż tak mocny, jak mu się wydaje. Generał, ksywka z racji krótkiej kariery w armii, były gangster, jeden z młodych wilków Nikosia, znał Schwarzeneggera doskonale. Zajmował się upłynnianiem kradzionych samochodów i odzyskiwaniem długów, co stanowiło niezwykle popularny proceder w grupie Nikodema S. Dziś dobiega 40 i uprawia działalność kompletnie odmienną od tego, co robił pod skrzydłami Nikosia, Arnolda i Zachara. Zerwał z przestępczością i doskonale radzi sobie w legalnym biznesie. Nie mieszka w Polsce, lecz wiele tysięcy kilometrów od niej, często jednak bywa w kraju. Spotykamy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w jednym z modnych łódzkich pubów w okolicach Piotrkowskiej. Gwar panujący w środku praktycznie uniemożliwia nagrywanie rozmowy, więc muszę polegać na swojej pamięci i niezłym słuchu. Ale aura alkoholowego harmidru, tonącego w dźwiękach rocka z lat 80., czy ktoś jeszcze słucha Kiss i AC/DC? Sprzyja rozmowie o tematach, które trudno byłoby podejmować w cichutkiej kawiarence w jakimś uzdrowisku. Na szczęście w nim nie jesteśmy. Generał zgadza się opowiedzieć, kim był i skąd wziął się w trójmiejskim półświatku Siergiej R., człowiek, który miał zabić Wiesława K. Kiedy i w jakim celu przyjechał do Polski Siergiej R., generał?
Na początku 1990 roku, tuż po przemianach. Nie wiem, czy od razu jego celem było zasilenie grupy przestępczej. Podejrzewam, że nie miał konkretnego pomysłu na życie. Raczej, tak jak wielu jego rodaków, zamierzał szukać szczęścia. Nie tu, to tam. Przez pewien czas nikt go nie chciał zatrudnić, jako że postury był lichej. Wyglądał bardziej na kandydata do jakiegoś biura niż na budowę. No, ale pozory mylą. Siergiej nie był ułomkiem, co zresztą udowodnił w ciągu kolejnych lat. Początkowo pracował jako ochroniarz kilku biznesmenów, którzy byli wcale zadowoleni z jego usług. Pamiętajmy, że Polacy bali się wówczas ludzi zza wschodniej granicy. Uważali ich za wyjątkowo niebezpiecznych, okrutnych. a jednocześnie wyszkolonych przez sowieckie służby. A Siergiej był Ukraińcem.
Nie ma co się dziwić temu strachowi. Panowało wówczas przekonanie, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do Polski, muszą mieć za sobą jakąś przygodę albo ze służbami, albo z Afganistanem, a już na pewno ci, którzy dołączali do polskiego świata przestępczego.
O Siergieju też tak mówiono. Miał być rzekomo żołnierzem specnazu, doskonale wyszkolonym i zaprawionym w bojach z talibami. Ale według mnie to były takie bajki, wymyślone przez media, służące wyolbrzymieniu jego roli w półświatku. Tak naprawdę był ukraińskim milicjantem i to niekoniecznie antyterrorystą. Oczywiście pracownicy milicji umieli posługiwać się bronią i znali podstawy sztuk walki, więc Siergiej tak czy inaczej pasował na gangstera.
Jakim był człowiekiem?
Złym. Choć pewnie nie zdawał sobie z tego sprawy. Dla niego liczyły się tylko pieniądze. Ściągał długi czy egzekwował haracze w taki sposób, że ci, którzy mieli z nim kontakt, zapamiętali go na całe życie. Był w tym niezwykle skuteczny. Doskonale łamał psychikę ofiary, a jeśli tego było mało, łamał kości. Ci, którzy nie chcieli płacić, odpokutowywali to, chodząc miesiącami w gipsie. Być może Siergiej nauczył się roboty w czasach, gdy był mundurowym. Zawsze bardzo dobrze przygotowany. Wiedział, na kogo wystarczy mocniejsze słowo, a komu należy przyłożyć lufę do głowy czy wysadzić samochód. Ale dla swoich, czyli dla ludzi z miasta, potrafił być bardzo sympatyczny. Ja zapamiętałem go jako jowialnego, zawsze uśmiechniętego faceta, bez przerwy mielącego ozorem. Gadał i gadał, przeważnie jakieś niestworzone historie ze swojej radzieckiej młodości, zajadając czekoladę. Potrafił zjeść kilka tabliczek naraz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jego ludzkie oblicze.
Rozumiem, że jego pracodawcą był Nikoś.
Siergiej był w jego grupie, choć należał do ekipy, która funkcjonowała nieco na uboczu. Wchodził w skład tak zwanego klubu płatnych zabójców. No ja wiem, był podejrzewany o 4 głowy. Jedna z nich to właśnie Schwarzenegger. Siergiej zabił go z kałasznikowa, bardzo wówczas popularnej broni wśród przestępców, do czego sam się przyznał. Był bardzo blisko związany z Danielem Z., Zacharem, który według mojej wiedzy asystował mu przy zabójstwie Wiesława K. Przywiózł killera na robotę, po czym go gdzieś wywiózł. Jako że Schwarzenegger zmarł w karetce, Ukrainiec dostał ksywkę ratownik. Nie chciałbyś, żeby twoje życie zależało od takiego ratownika.
Jakie zabójstwa ma jeszcze na koncie Siergiej R.?
Przez długi czas śledczy przypisywali mu nawet zabójstwo Nikosia, ale ta wersja w końcu upadła. Na pewno jednak stał on, a raczej cały klub płatnych zabójców, za śmiercią bliskiego współpracownika Nikosia, czyli Ryszarda G., pseudonim Tato. Klub zabijał nie tylko w ramach gangsterskich porachunków, ale realizował również zamówienia na tle, jakby to powiedzieć, obyczajowym. Na zlecenie pewnego biznesmena zastrzelił trenera jeździectwa, bo ten mu pukał żonę. Spróbował też zlikwidować Mariusza M., brata bardzo bogatego gdyńskiego przedsiębiorcy. W maju 1998 roku w Sopocie Kamiennym Potoku ostrzelał BMW 850i należące do N., ale celowi udało się ujść z życiem. Czy to wszystkie wyczyny Siergieja i jego kompanów? Trudno powiedzieć. Obecnie Ukrainiec odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia i ma dużo czasu na przemyślenie swojego życia. Podejrzewam też, że ma nieco utrudniony dostęp do ukochanej czekolady. A może się mylę.
Moja rozmowa z generałem miała trwać godzinę, bo były członek gangu Nikosia odlatywał następnego dnia wczesnym rankiem z Polski i chciał się wyspać przed podróżą. Ale opuściliśmy lokal wraz z ostatnimi gośćmi grubo po północy. On miał wiele do powiedzenia, o wiele więcej niż opublikowana powyżej rozmowa o Siergieju R. Nie, niczego nie ukrywam, po prostu nie wszystkie wspomnienia dotyczyły killerów. Skorzystam z nich przy pisaniu kolejnych tomów, przypisał autora. A ja słuchałem, zastanawiając się nieustannie, czy to wszystko, o czym mówi, wydarzyło się naprawdę. Znałem Gdańsk z czasów wczesnego Nikosia, bo jako młody dziennikarz przyjeżdżałem na cotygodniowe konferencje Lecha Wałęsy, wtedy jeszcze tak zwanego prywatnego obywatela, które odbywały się na plebanii kościoła Świętej Brygidy. To była sama końcówka lat 80. i w powietrzu czuć było zmianę. Pamiętam, że po powrocie z konferencji lidera Solidarności do hotelu wkraczało się w zupełnie inny świat. Na parkingu stało zawsze kilka Mercedesów i BMW-ek, z których wysiadali napakowani goście w skórzanych kurtkach, poobwieszani złotem. W barku przysiadały się do nich tlenione piękności, ubrane niczym gwiazdki z teledysków, kwitujące demonstracyjnie głośnym śmiechem każdą kwestię wypowiedzianą przez nadzianych osiłków. Czy była to klientela słynnego klubu Maxim w Gdyni Orłowie? Pewnie tak, choć w Trójmieście działało wówczas wiele modnych dyskotek i lokali, do których ciągnął i półświatek, i ci, którym imponował. Do dzisiaj nie potrafię sobie wytłumaczyć, czemu także ja, spędzający całe godziny w kościelnych pomieszczeniach i piszący o sporach pomiędzy opozycją a władzą, każdego wieczoru lgnąłem do podobnych miejsc, stając się dla większości niezauważalnym, a jednak stałym elementem tła. Trzymając w ręku szklaneczkę z whisky, na więcej niż jedną nie było mnie stać, więc ciąg dalszy zapewniał sklep nocny, patrzyłem na piękne dziewczyny tulące się do gangsterów, którzy nie okazywali damom należnego szacunku. Ale one nie odwzajemniały moich spojrzeń, doskonale zorientowane, gdzie tkwi siła i iluzja bogactwa. Może i miały rację. Czy wśród ich mężczyzn byli goście od Nikosia? Nie mam co do tego wątpliwości. Rozdział 8. Killer, który kochał piękne kobiety. Wspominając zabójców związanych z Nikosiem, nie sposób pominąć prawdopodobnie najsłynniejszego z nich, a przynajmniej najbardziej głośnego medialnie, czyli Ryszarda B. Wprawdzie B. nigdy nie przyznał się do zamordowania w Zakopanem pruszkowskiego bossa Andrzeja K. Pershinga, ale właśnie z tego powodu odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Przez dłuższy czas Ryszarda B. wiązano także z zabójstwem komendanta głównego policji Marka Papały, jednak sąd uznał, że dowody winy przedstawione przez prokuraturę są zbyt słabe, aby na ich podstawie wydać wyrok skazujący. Za to w sprawie zabójstwa w Zakopanem wyrok się uprawomocnił. Dzięki temu za kratkami znalazł się także kompan B, Ryszard N., pseudonim Rzeźnik, współuczestnik likwidacji Pershinga. Rzekomo w nocy przed egzekucją obaj panowie oglądali w hotelu film Killerów dwóch. Dla mediów duet Ryszardów był nierozłączny. Z lektury artykułów można było odnieść wrażenie, że zawsze poruszali się razem i wspólnie wykonywali każde zadanie. To chyba gruba przesada, zwłaszcza że B wielokrotnie zaprzeczał, jakoby z N wiązała go bliska zażyłość. Drążąc temat Ryszarda B, rozmawiałem z wieloma osobami niegdyś związanymi z polską mafią. Niektóre z nich powątpiewały w winę skazanego. Ich zdaniem Ryszard B. był zbyt majętnym i inteligentnym człowiekiem, żeby dać się zaprząc rządowi grupy pruszkowskiej do mokrej roboty. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nie da się pozostać bezkarnym, bez względu na to, kto tę karę wymierzy, sąd czy bandyci. A jednak zgromadzone przeciwko niemu dowody, nie tylko zeznania świadka koronnego, sąd uznał za w pełni wiarygodne. Bo nawet jeśli gdzieś w głębi duszy B. uważał się za osobę z innej intelektualnej półki niż tak zwani pruszkowscy starzy, godził się z faktem, że tylko oni mogą go wywindować na szczyt w przestępczej hierarchii. I wydawało mu się, że ten szczyt jest na wyciągnięcie ręki. Trudno powiedzieć, na jakim etapie życia Ryszardowi B. zamarzyła się przestępcza kariera. Od młodości interesował go sukces w biznesie, ale to przecież nie oznaczało, że chciał zarabiać pieniądze nielegalnie. Z pewnością wyobrażał sobie, że przyjdą szybko i tego nie ukrywał. Jak samokrytycznie przyznał po latach, odbiła mi palma. W wywiadzie udzielonym Piotrowi Nisztorowi dla Pulsu Biznesu tak wspominał początek swojej drogi do wielkich pieniędzy. Na przełomie lat 80. i 90. w biznesie wychodziło niemal wszystko, bo bogacące się społeczeństwo stało się żądne wszelkich dóbr. Kolejki ustawiały się po każdy towar. Sam do biznesu trafiłem trochę z przypadku, a trochę ze względu na sytuację osobistą. Gdy miałem 18 lat, moja ówczesna narzeczona zaszła w ciążę. Musiałem więc szybko zacząć zarabiać na życie. Dzięki radom matki, która już od połowy lat 80. prowadziła działalność gospodarczą, w 88 roku założyłem pierwszą firmę. Szybko przekonałem się, że dostęp do informacji, na czym można zarabiać pieniądze, to 90% sukcesu. A tylko pozostałe 10% stanowi własna inicjatywa. Wtedy miałem świetne relacje w bankach i różnych instytucjach na Śląsku. Dlatego kupowałem nieruchomości, które były atrakcyjne dla banku, wiedząc, że właśnie zamierza zmienić siedzibę. Na takich informacjach zarabiałem duże pieniądze. Podobnie jak inni przedsiębiorcy, nie skupiałem się na jednej dziedzinie, ale prowadziłem interesy na wielu polach. Zajmowałem się m.in. działalnością kantorową i parabankową, czyli udzielaniem pożyczek na procent. Z reguły brałem 10% w skali miesiąca. Wówczas było to bardzo dochodowe przedsięwzięcie, bo popyt na szybkie pożyczki wśród przedsiębiorców był bardzo duży. A potem wszystko potoczyło się jak w pięknym hollywoodzkim śnie. Opowiemy o nim w jak największym skrócie, tym bardziej, że historia zabójcy Pershinga jest dość dobrze znana. B zaczął handlować używanymi samochodami, by za jakiś czas otworzyć salon z luksusowymi autami pod szyldem High Life. Sam śmigał po polskich drogach czarnym Ferrari Testarossą, przyciągając spojrzenia pięknych kobiet i stając się pożywką dla plotkarskich magazynów. Z czasem przylgnęła do niego etykieta Playboya, szastającego na lewo i prawo, niekoniecznie legalnie zdobytymi pieniędzmi, co już po postawieniu przed sądem wpłynęło na postrzeganie jego osoby przez opinię publiczną. Jak mówił na sali sądowej, organy ścigania za pośrednictwem mediów w sposób nieobiektywny wykreowały mój wizerunek jako osoby żyjącej na kredyt, jako oszusta, bawidamka i pozera. Lista jego przedsięwzięć biznesowych była imponująca. Kupił m.in. udziały w prywatyzowanej firmie Unitra Eltron. W uznaniu dla jego przedsiębiorczości uhonorowano go nawet prestiżową statuetką Srebrnego Asa polskiego biznesu w 1991 roku. Z każdym miesiącem wzlatywał coraz wyżej. Apogeum celebryckiej popularności Ryszarda B. było współfinansowanie wyborów Miss Polonia w 1992 roku oraz ślub ze zdobywczynią korony w konkurencyjnym konkursie piękności Miss Polski. Gdy rozwijała się miłość tej pary, B. pozostawał w związku małżeńskim z inną kobietą. Wprawdzie pojawiły się pierwsze symptomy konfliktu z prawem. Biznesmen został oskarżony o przywłaszczenie mienia firmy Auto Becker, niemieckiego partnera salonu High Life, ale popularność Ryszarda B. ciągle stała wysoko. Choć prawdopodobnie już wtedy, czyli w połowie lat 90., zajął się on swoją drugą aktywnością, czyli pracą dla Nikosia. Sprawa przywłaszczenia zataczała jednak coraz szersze kręgi i B. trafił nawet do więzienia, z którego wyszedł za kaucją. W drugiej połowie lat 90., już po śmierci Nikodema S., związał się z grupą Pruszkowską, o czym poniżej, a na przełomie wieków, czując, że grunt pali mu się pod nogami, palił się zresztą całemu Pruszkowowi, wyjechał do Meksyku. W 2001 roku został tam aresztowany i ekstradowany do Polski.
Powiem ci tak. Z jednej strony ta cała gangsterska kariera B jest dla mnie zaskoczeniem, bo to naprawdę nie był materiał na rasowego gangusa. A z drugiej, jak się nad tym dobrze zastanowić, wszystko potoczyło się zgodnie z logiką funkcjonowania grupy przestępczej. Gość, który za wszelką cenę chciał udowodnić, jaki to z niego wielki mafioso, któremu przez długi czas nikt nie wierzył, musiał pójść na całość. No i poszedł.
Dobrze go znałeś?
Na tyle dobrze, żeby móc go uczciwie ocenić. Wiedziałem, że kręci się przy Nikosiu i próbuje wskoczyć jak najwyżej w hierarchii jego grupy. No, ale u gdańskiego bossa było wielu, naprawdę ostrych urków, a Rysio mógłby im co najwyżej czyścić buty, co nieustannie dawali mu do zrozumienia. Wiedząc, że B nie nadaje się do prawdziwej gangsterki, Nikodem popychał go z furami po kraju. B był więc częścią biznesu motoryzacyjnego.
B chyba się do tego nadawał. Ostatecznie kilka lat wcześniej handlował luksusowymi samochodami, więc znał się na rzeczy.
Jasna sprawa. Tylko po jaką cholerę pchał się do grupy przestępczej? Mógł sobie spokojnie sprzedawać fury. Zarobiłby kupę siana, dziś chodziłby po wolności. No, ale niestety, naoglądał się gangsterskich filmów i chciał być taki sam jak jego ulubieni bohaterowie. Wydawało mu się, że pilnuje interesów Nikodema na Śląsku. Ale Nikoś i bez niego dałby sobie radę. Póki boss żył, Rysio otrzymał się swojego miejsca w szeregu, ale po jego śmierci zwietrzył okazję. Zrozumiał, że nie ma szans na walkę o przywództwo w Gdańsku, bo tam by go natychmiast zamietli pod dywan, więc postanowił doklepać do Pruszkowa. Skontaktował się ze mną.
Tak po prostu zadzwonił i zapytał, czy może dołączyć do Pruszkowa?
Skorzystał z pośrednictwa Waldka G., który handlował samochodami na Śląsku. Obaj go znaliśmy, więc Waldek zaproponował spotkanie u niego w biurze. Przyjechałem, czekam i nagle widzę, to dziś chce mi się śmiać. No zupełnie jakbym oglądał czechosłowacki western. Idzie dwóch kowbojów, a z zapasków wystają im kolby kominów. Wyobrażasz sobie? Chcieli zrobić na mnie wrażenie i odpierdolili cyrk, którego nie da się zapomnieć. Prawdziwy gangus nigdy się nie sztafiruje z kopytem na widoku. Broń służy do zabijania amunicją, a nie śmiechem. Pistolet trzyma się głęboko schowany i wyciąga w sytuacji, gdy jest to niezbędne.
Powiedziałeś, że kowbojów było dwóch. B i kto jeszcze?
Jak to kto? Jego główny kompan, czyli Ryszard N., zwany rzeźnikiem. Ten gość spod Hala.
Ryszard B. w jednym z wywiadów zapewniał, że prawie nie znał Ryszarda N., że to media uczyniły z nich papuszki nierozłączki.
Na pewno też mówił, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Pershinga, co?
Dokładnie tak. Przecież nigdy się do niego nie przyznał.
Ale to jeszcze nie znaczy, że wszystko, co B. paple, jest prawdą. On i rzeźnik trzymali się razem. I wtedy do Waldka G. też przyjechali razem. B. szybko przeszedł do rzeczy. Jest sporo sierot po Nikosiu. On jest w stanie zorganizować mocną grupę i zacząć pracować dla Pruszkowa. W tej ekipie będzie kilku ostrych zapaśników i to takich, co się otarli o najwyższe stopnie podium. Na pewno nie pożałujemy. Potem okazało się, że jego zapaśnicy kolegowali się z czeskimi urkami, a tamci z kolei mieli dostęp do czeskiej broni, choćby do CZ-ek czy skorpionów. I sporo nam tego towaru rzucili. Wstępnie się zgodziłem, przy czym bardziej zależało mi na żołnierzach z tej ekipy niż na jej przewodniku, czyli B., bo z niego był naprawdę marny gangster. Obiecałem, że skonsultuję to ze starymi i dam znać. Zaraz potem kopnąłem się do Zygmunta R., Bola, i przedstawiłem mu propozycję Ryszarda B. Bolo przez chwilę kręcił nosem, bo jednak chodziło o ludzi Nikosia, a Nikodem był przecież wrogiem starych. Ale w końcu uznał, że od przybytku głowa nie boli. Nikosia już nie ma, sprawna ekipa, jeśli okaże się wierna, zawsze się przyda. I tak B. doklepał do Pruszkowa. Wkrótce spotkałem się z nimi, jego ludźmi, i mówię: macie jeździć po kraju i rozsławiać Pruszków. A jeśli przy okazji uda się wam zdobyć trochę amerykańskich dolarów, będzie dobrze. Choć tak naprawdę interesują mnie tylko te dolary. Chuj ze sławą. No i ruszyli. Problem w tym, że B. zawsze robił wokół siebie dużo szumu. A wiadomo, że pies, który ciągle szczeka, nie gryzie. Za to może zostać pogryziony. Pewnego razu Rysio pojechał z ekipą do Szczecina i zaczął tam kozaczyć. A Szczecin to naprawdę ostatnie miejsce, w którym powinien był podskakiwać. Szurnął do chłopaków od oczki. Chciał ich naliczać, a oni go zawinęli. Po prostu za habety i na mylinę. Mieli go odjebać i zakopać jako ostrzeżenie dla innych frajerów, ale on zaczął jęczeć, że jest od masy i żeby go puścili. Nie wierzyli mu, ale postanowili to sprawdzić. Zadzwonił do mnie Zbyszek T. Pastor. Jarek, zawinęliśmy jakiegoś tyfusa i on mówi, że jest od ciebie. Ale to przecież niemożliwe, żeby Pruszków miał takich patafianów. Stwierdził. Wyjaśnił, o kogo chodzi. Jest od nas, puśćcie go. Różni są gangsterzy. Był Al Capone, jest Rysiek B. Puścili.
Z tego co wiem, ta lekcja niczego go nie nauczyła. Nadal grał ostro.
Dokładnie, tym bardziej, że z biegiem czasu zaczął się coraz bardziej zbliżać do Mirosława D. Malizny, który uważał się za głównego szefa Pruszkowa i budował swoją pozycję. Rysiek jako oddany pretorianin bardzo mu pasował. B. zwąchał się także z Karolem S., tym samym, który zorganizował egzekucję wołomińskich bosów w restauracji Gama. Razem z S. byli już dość niebezpieczni. Ich wspólną akcją było porwanie dla okupu aksamitnego, bardzo bogatego człowieka, śląskiego biznesmena, który obracał się w półświatku. No więc porwali go, wrzucili gdzieś na melinę do Karola S. i ogłosili, że chcą okupu. Myślę, że początkowo planowali przytulić kasę w całości, ale coś im się zesrało i bezkontaktował się ze mną. Mówi do mnie: Jarek, jest taka sprawa. Trzymamy aksamitnego i dobrze by było skontaktować się z Simonem, żeby pośredniczył w rozmowach z rodziną na temat okupu. Trzeba by włączyć go do działki. Ty oczywiście też masz z tego działkę. Ze mną Simon nie będzie chciał gadać, ale ciebie posłucha.
Chodziło oczywiście o Zbigniewa Esz, Simona, bossa mafii na Śląsku.
Tak jest. Powiedziałem Ryśkowi B., że nie ma sprawy. Zadzwonię do Zbyszka. Dogadamy się, ale ja chcę z tego naprawdę dobry procent. I faktycznie Simon wystąpił w roli pośrednika. Aksamitny odzyskał wolność, a Rysio i Karol S. przytulili kapuchę. Tylko ja, kurwa, niczego nie przytuliłem. Mijały tygodnie, a B. się nie odzywał. Spotkałem się więc z Karolem S. Co jest grane? Pytam. Gdzie moje siano? A on się zaczął pultać. Twoją działkę przejął Malizna, mówi. Z nim się rozliczaj, mnie nic do tego. Zadzwoniłem więc do Malizny i pytam wściekły. Dlaczego nie dostałem działki za aksamitnego? Rysiek obiecał mi dole. A trzeba pamiętać, że wtedy już między nami narastał konflikt. Ja byłem z Pershingiem, a im na widok Andrzeja K. otwierał się nóż w kieszeni. Zostaw Ryśka w spokoju, odpalił Malizna. On lata dla nas i z nami dzieli się sianem. A pies was jebał, pomyślałem. Niech sobie dla was lata, pasuje do was. Odpuściłem. W sumie nic nie byłem stratny, co najwyżej niczego nie zarobiłem. Za karę nie odpaliłem im wtedy obiecanej działki z moich biznesów i jakoś się rachunki wyrównały. Jedyną pamiątką, jaką miałem z tej akcji, był Rolex od Simona. Z kolei Słowik, który koordynował przekazanie Pruszkowowi pieniędzy, zażyczył sobie od Zbyszka Esz Cartiera.
I na tym skończyła się afera z aksamitnym?
No niezupełnie, bo również Simon nie dostał swojej doli. W przekazaniu biznesmena odegrał bardzo ważną rolę. Przecież zorganizował i nadzorował negocjacje. Potem dał całą sumę Ryszardowi B i czekał, aż skapnie mu to, co skapnąć miało. A tu nie wała. Wściekły Zbyszek zwyzywał Ryśka B od chujów i publicznie nieźle go znieważył. Gdzieś czytałem, że dał mu rózgą po dupie, ale myślę, że to mit. Tyle, że Rysio w tamtym czasie miał już o sobie wysokie mniemanie. Malizna, któremu dragi rozpuszczały mózg, cały czas mu powtarzał, że jest jego pułkownikiem i wszyscy wokół muszą go szanować. Dlatego stało się to, co się stało. W marcu 1999 roku Simon zginął na parkingu restauracji Zielone Oczko w Katowicach. Wsiadł do swojego Audi, ale nigdzie nim nie odjechał, bo killer strzelił mu przez szybę w serce. Policja od razu połączyła to zabójstwo z Ryszardem B., przynajmniej jako ze zleceniodawcą, ale po dziś dzień sprawa nie została wyjaśniona. Na szczęście udowodniono B i rzeźnikowi zabójstwo Pershinga. Facet, który był ich kierowcą podczas zamachu, Adam K., ksywa Dziadek, został ostro przyciśnięty i rozprął się, jak usłyszał, że ma szansę dostać koronę. Był najsłabszym punktem tej ekipy. Być może Rysiek po prostu nie umiał dopasowywać odpowiednich ludzi do konkretnej roboty.
Rozdział 9. Do tego fachu potrzeba psychopaty. W lipcu 2014 roku media doniosły o makabrycznym odkryciu. W miejscowości Szamoty, w okolicach Nadarzyna i Wólki Kosowskiej, a więc rzut beretem od Pruszkowa, policja odkopała szczątki trzech osób. Technicy kryminalistyczni ustalili, że zwłoki spoczywały tam od 15 lat, a zatem od krwawego apogeum wojny w polskim środowisku przestępczym. Gangsterzy ginęli wówczas niemal każdego dnia, więc ustalenie, kim były ofiary z Szamotów, wydawało się wyzwaniem nie do przejścia. Rzeczywiście nie ma pewności, kogo pochowano na tym mafijnym cmentarzu, ale śledczy zakładają, że chodzi o trzech gangsterów wywodzących się z grupy mutantów. Struktura ta uważana była za jedną z najbardziej brutalnych i bezwzględnych, dlatego w środowisku przestępczym szybko zdobyła sobie wielu wrogów. Mutanci polowali na konkurencję i wzajemnie. Cmentarz nie znajdował się, jak to często bywa w podobnych przypadkach, ani w lesie, ani nad brzegiem rzeki, ale na prywatnej posesji. Śledczy dość szybko ustalili, że jej właściciel nie ma nic wspólnego z mafijnymi porachunkami. Gdy zabójcy zakopywali swoje ofiary, było to zwykłe odludzie, na które jego posiadacz zwyczajnie się nie zapuszczał. Mniej więcej w tym samym czasie policja odkryła kolejną gangsterską nekropolię, tym razem w miejscowości Dębówka w okolicach Konstancina, na południe od Warszawy. Według policji to właśnie tam zakopywał ciała ofiar gang Rafała B., pseudonim Bukaciak, powszechnie uważanego za następcę przebywającego od kilku lat za kratkami Rafała S. Szkatuły. Informacje o podobnych ponurych odkryciach trafiają do mediów dość regularnie. Cóż, wojna gangów wcale nie zakończyła się wraz z rozbiciem grupy Pruszkowskiej, lecz trwała jeszcze kilka lat po tym, jak Masa został świadkiem koronnym i pochłonęła wiele ludzkich istnień. Czy analiza miejsc pochówku i wykopanych zwłok pomoże w odpowiedzi na pytanie, kto i dlaczego zabił? Jakiś czas temu ogromną karierę zrobiła książka zatytułowana Profil mordercy. Jej autor, Paul Britton, jeden z najsłynniejszych na świecie profilerów policyjnych, opisał kilkanaście spraw, w których analiza osobowości sprawcy okazała się rozstrzygająca dla wyników śledztwa. Z jego relacji wynika, że doświadczony profiler jest w stanie odczytać przekaz, który zabójca pozostawił na zwłokach. Pozornie nieistotne szczegóły, poddane badaniu policyjnego psychologa, mogą stać się niezwykle istotnym tropem. Także polska policja, walcząca z przestępczością zorganizowaną, wielokrotnie zleca ekspertyzy profilerom, aby ci dostrzegli coś, co umknęło prowadzącym śledztwo. Jednym z najbardziej cenionych, rodzimych specjalistów w tym fachu jest Jan Gołębiowski, który ma na koncie udział w wielu głośnych śledztwach. Spotykamy się po jego wykładzie na jednym z warszawskich uniwersytetów. Nawiasem mówiąc, przedłużonym o 40 minut z winy słuchaczy, w tym pracowników prokuratur i sądów. Nie mam tego za złe słuchaczom, wielokrotnie sam bywałem na wykładach Gołębiowskiego i muszę przyznać, że nie był to stracony czas. Co jakiś czas policja informuje o odnalezieniu kolejnego gangsterskiego cmentarza, na którym spoczywają zakopane ofiary jakichś porachunków. Lecz nawet gdy nie udaje się określić tożsamości zwłok, śledczy nie mają wątpliwości, że chodzi o członków grup przestępczych albo o osoby, które w taki czy inny sposób naraziły się bandytom. Czy jest to zawsze czytelne i oczywiste? Jan Gołębiowski.
Rekonstrukcja zdarzenia i określenie motywów zabójstwa to podstawowe zadania, przed jakimi stoi profiler. Doświadczony specjalista nie powinien mieć problemu z ustaleniem, że ofiara padła ofiarą gangsterskiej egzekucji. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie tropy znajdują się na miejscu zdarzenia. Czasami trzeba poszperać w przeszłości ofiary, dokonać analizy psychologicznej jej osobowości, która może okazać się kluczem do rozwiązania zagadki. Dopiero zestawienie wiedzy na temat jej przeszłości, sposobu, w jaki została zgładzona oraz miejsca, w którym się to wydarzyło, daje pełniejszy obraz całości.
Gangster wcale nie musi być ofiarą porachunków w półświatku. Może zginąć z zupełnie innego powodu.
To prawda. Ale jeśli wiemy, że należał do określonej grupy przestępczej i był skonfliktowany z określonymi ludźmi, prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. Choć oczywiście powód, dla którego zginął człowiek, mógł być zupełnie inny. Powiedzmy, że uwiódł czyjąś żonę i padł ofiarą mężowskiej zemsty. Ale i to, mimo że nie zawsze, też da się wyczytać ze zwłok. Inaczej zabija precyzyjny profesjonalista, a inaczej wzburzony, zdradzony mąż. Stopień emocji, z jakim dokonano zabójstwa, bywa widoczny na ciele denata. Killer po prostu odbiera życie szybko, po cichu i skutecznie. Atakuje punkty witalne, głowę, okolice serca, aby zabić. Zaś osoba targana silnymi emocjami, po pierwsze, chce ukarać winowajcę, a po drugie, w stanie wzburzenia działa chaotycznie, zadaje wiele ciosów, pchnięć nożem, oddaje więcej strzałów niż to niezbędne. Bardzo często ofiara, widząc nieskuteczność takich działań, zaczyna się bronić. Ma nadzieję, że ujdzie z życiem. Ślady walki prawie zawsze dają się zauważyć.
Czy widać różnicę w skutkach działania seryjnego mordercy i mafijnego egzekutora?
Przeważnie tak. Aczkolwiek mafijny cyngiel to też w jakimś sensie seryjny morderca. Tyle, że w środowisku ekspertów kryminologii nie zaliczamy go do tej kategorii. Motywacja seryjnego mordercy jest zupełnie inna niż killera wynajętego przez grupę przestępczą. Bardzo często seryjny atakuje z powodów seksualnych, a więc jego ofiara najczęściej bywa kobietą. Rzadziej mężczyzną, ale wówczas również da się określić, że chodziło o motyw seksualny, a nie o porachunki. Już samo to, że narządy płciowe czy strefy erogenne ofiary są obnażone czy nie, bardzo wiele mówi o zdarzeniu. Ciekawym przykładem hybrydy obu kategorii był amerykański killer polskiego pochodzenia Richard Iceman Kukliński. Wprawdzie zgładził dla mafii bardzo wielu ludzi, ale zabijał też z zupełnie innych, osobistych powodów, najwyraźniej dla przyjemności. Nie słyszałem o takiej osobie w historii polskiej przestępczości, ale to przecież niewykluczone. Kto zaręczy, że nasi killerzy czy pochodzący z Zabuga, ale u nas działający, nie robili tego samego co Kukliński?
Po czym poznać, że odbyła się egzekucja? Czy można ją przypisać określonej grupie przestępczej?
To już zadanie dla szerszego grona śledczych. Profiler nie musi znać modus operandi określonej struktury przestępczej, ale doświadczony policjant operacyjny jest w stanie to czy owo zasugerować. Na przykład niektóre grupy nie korzystały z materiałów wybuchowych, a inne uważały je za wyjątkowo skuteczne. Niektórzy podcinali ofiarom ścięgra Achillesa, aby uniemożliwić ucieczkę. To też jakiś podpis zabójcy. Bardzo ważna jest też geografia zbrodni. Grupy mają zazwyczaj swoje ulubione miejsca, lasy, nabrzeża, czasami paserskie dziuple. Z kolei po precyzji oddania strzałów oraz na podstawie użytej broni można określić profesjonalizm cyngla. Nie każda grupa ma do dyspozycji najlepszych w tej dziedzinie. Nie stać jej na nich i nie wie, gdzie ich szukać.
Z tą zabójczą precyzją polemizowałbym. Czasami na ciele ofiary widać ślady tortur, a jednak nie ma wątpliwości, że w grę wchodziła egzekucja.
Bo egzekucje też miewają charakter rytualny. Zdarza się, że ofiara jeszcze przed śmiercią jest dodatkowo karana i upokarzana. To część zlecenia. Skazany na tym świecie musi jeszcze trochę pocierpieć. Sama śmierć to za mało. Dopiero wtedy, kiedy przestaje reagować na ból, dostaje kulkę, która kończy sprawę. A jeśli chodzi o elementy upokarzające, to dość popularne jest na przykład przedsfelenie, czyli wciśnięcie ofierze butelki w odbyt. Z reguły przed śmiercią, ale różnie z tym bywa. Czasami chodzi o upokorzenie najbliższych zabitego. Takie zabójstwa to tak zwane pokazówki. Mają być przesłaniem i wiadomością dla innych, którzy chcieliby zdradzić mafię czy z nią zadrzeć.
Czy seryjny zabójca i mafijny cyngiel to ten sam typ psychiki?
Niekoniecznie, choć są cechy wspólne. Seryjny sam z siebie wkracza na drogę zabójstwa, a gangsterski killer często robi to po jakimś czasie obecności w środowisku przestępczym. Zdarzały się przecież inicjacje, na których wymuszano na młodym człowieku, aby pociągnął za spust. Jeśli to zrobił, był już automatycznie umazany, a przez to łatwiej sterowalny i lojalny. A poza tym, skoro zabił raz, jest gotów zrobić to ponownie. Często killerami stawali się przedstawiciele tzw. bananowej młodzieży, dorastającej w cieple i dobrobycie, którym imponowali przestępcy. Młodzi pragnęli zbliżyć się do nich, zaimponować im, upodobnić się do nich. Ale wracając do oceny osobowości. Wśród seryjnych morderców trafiają się psychicznie chorzy. Wśród cyngli raczej nie. Bo to nie są misjonarze, tylko żołnierze. Natomiast i seryjni, i cyngle mają jej zaburzenia. To nie choroba psychiczna, lecz rodzaj skazy. Mogą to być zatem zarówno psychopaci, czyli osoby posiadające skazę na osobowości od urodzenia, związaną między innymi z brakiem lęku czy zapotrzebowaniem na ryzyko. Można z nią być doskonałym policjantem czy żołnierzem, jak i socjopaci, czyli tacy, których zdegenerował udział w określonym środowisku. Obie kategorie mają wspólny mianownik – są aspołeczne.
Wydaje mi się, że przy wszelkich podobieństwach różnica jest zasadnicza. Seryjny morderca czerpie satysfakcję z tego, co robi. Czasem jest to przyjemność silniejsza niż doznanie seksualne. Cyngiel zaś wykonuje rozkaz – eliminuje wroga i często nie ma do ofiar jakiegokolwiek osobistego stosunku. Wykonuje coś, co niektórzy określają mianem odstrzału sanitarnego.
Trzeba pamiętać, że pracę wykonuje się dobrze wtedy, kiedy się ją lubi. Podejrzewam, że znakomita większość zawodowych zabójców ma satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, nie zaś wyrzuty sumienia. Ci, którzy mają problem z zabijaniem, zagłuszają sumienie alkoholem czy narkotykami i szybko wypadają z gry. A wracając do zawartej w pytaniu uwagi. Faktycznie, motywy, jakimi kierują się seryjni zabójcy, bywają trudne do ogarnięcia rozumem. Zdarzają się bowiem i tacy, którzy zabijają z powodów urojeniowych. Znałem przypadek człowieka, który eliminował ludzi, bo według niego należeli do innej, pozaziemskiej cywilizacji i zagrażali ludzkości. Był też zabójca, który wymyślił sobie, że jego krew zamienia się w proszek, więc musi ją uzupełniać krwią innych ludzi, bo w przeciwnym razie umrze.
Podobno zawodowym zabójcą może zostać wyłącznie człowiek o obniżonym poziomie sumienia albo pozbawiony sumienia całkowicie.
No tak, ja też słyszałem tę teorię, ale co to takiego sumienie? Powiedziałbym raczej, że chodzi o brak empatii, czyli współczucia dla innych ludzi i obojętny stosunek do norm obyczajowych, prawnych czy religijnych. Dla większości z nas nakaz nie zabijaj, bez względu na to, czy pochodzi z Biblii, czy z kodeksu karnego, jest czymś oczywistym. Nie wolno odbierać życia drugiemu człowiekowi. Wiadomo, że generalnie nie wolno krzywdzić. Jeśli tę normę przekraczasz, powinieneś mieć poczucie, że zrobiłeś coś złego. Tymczasem zabójcy nie utożsamiają się z odczuciami innych ludzi. Cierpienie ofiary, a także jej bliskich, nie ma dla nich żadnego znaczenia. Trochę inaczej wygląda to u sadystów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że komuś zadają ból, ale robią to, bo sprawia im to satysfakcję. Mafijny cyngiel nie musi być sadystą. Śmierć ofiary ani go ziębi, ani grzeje. On nie współodczuwa. Refleksja pojawia się dopiero, kiedy słyszy wyrok. Tak jak Zuzanna M., skazana na 25 lat więzienia za udział w zabójstwie rodziców swojego chłopaka Kamila. Popłakała się, bo uświadomiła sobie, że nie będzie w stanie założyć rodziny. Lecz to, że posłała w zaświaty jakąś inną rodzinę, jakoś specjalnie jej nie poruszyło.
Czy w zabijanie można się wkręcić?
Myślę, że na pewno. Jest to bardzo silna stymulacja i to na wielu poziomach. Przede wszystkim zabójca łamie największe tabu, czyli zadaje śmierć człowiekowi. A to wyjątkowy stres, dostarczający zastrzyku adrenaliny. Nie wykluczam, że kiedy ten stres zaczyna ustępować, pojawia się uczucie. Może nie radości, ale jednak błogostanu. Zrobiłem to. Udało się. Jestem do tego zdolny. Zachowując wszelkie proporcje, przypomina to trochę skok na bungee. Najpierw wydaje się wyzwaniem nie do przejścia, a potem okazuje się, że już po wszystkim. Osoby z rysem psychopatycznym, odczuwające silną potrzebę stymulacji, są idealnymi kandydatami na zabójców. Doświadczeni posłowie grup przestępczych doskonale umieją wyłowić ich z dziesiątek innych gangsterów. Ten, kto ma skłonność, na przykład do szybkiej jazdy samochodem, do hazardu, nieokiełznanych podbojów miłosnych, potrzebuje nieustającej stymulacji. Jeżeli dostanie broń do ręki, to z dużym prawdopodobieństwem sprosta ponuremu wyzwaniu.
Policyjny profiler widział wiele, lecz jeszcze więcej na temat zabójców przeczytał. Teoretycznie wie o ich naturze wszystko. Ale jest w stanie opisać emocje zabójcy dopiero gdy ten popełni najcięższe przestępstwo. Ten, kto dopiero ma zabić, nie ma zamiaru wypisanego na twarzy. Już po moim spotkaniu z Janem Gołębiowskim krajem wstrząsnęło zabójstwo, jakie popełnił młody, wywodzący się z dobrego domu bibliotekarz. Ze szczególnym okrucieństwem zamordował on 30-letnią nauczycielkę języka włoskiego, po czym poćwiartował ją, przewiózł do swojego mieszkania i tam podpalił zwłoki. A następnie uciekł z Polski. Jego podróż zakończyła się po 2 tygodniach. Kajetan P. został zatrzymany na Malcie i odesłany do kraju. Dzień po tym zabójstwie występowałem jako ekspert w programie Interwencja. Prowadzący rozmowę redaktor koniecznie chciał się dowiedzieć, czy mamy do czynienia z seryjnym zabójcą i czy Kajetan P. może być wciąż niebezpieczny. W takich sytuacjach media oczekują jasnego przekazu. Tak, to seryjny morderca, a przynajmniej potencjalnie i z pewnością szalenie niebezpieczny. Zwłaszcza, że właśnie zmienił się w zwierzynę łowną i zrobi wszystko, żeby nie wpaść w sidła myśliwych. Problem jednak tkwił w tym, że na podstawie zdjęcia potencjalnego sprawcy nie mogłem podjąć się określenia go jako typowego zabójcy. Przecież ten miły chłopak o spojrzeniu romantycznego poety nie mógł nikogo zabić. No tak, tylko co ja wiem o życiu. Rozdział 10. Krew jak sok z truskawek. Telewizyjny program śledczo-kryminalny Interwencja dość często zaprasza mnie do współpracy. Wraz z ekipą telewizyjną i znakomitym reporterem Rafałem Zalewskim jedziemy wówczas na miejsce jakiegoś przeważnie ponurego zdarzenia, z którego zdajemy relacje widzom. Często spekulując, bo w wielu przypadkach nie mamy pojęcia, kto jest winny i z jakich pobudek działał. To niezwykle ciekawe zajęcie, dzięki któremu posiadłem całkiem sporą wiedzę o bardziej bądź mniej nagłośnionych sprawach bulwersujących opinię publiczną. Morderstwa, tajemnicze zniknięcia osób, kradzieże, oszustwa, afery finansowe. Być może nigdy by mnie nie zainteresowały,